moim i państwa gościem jest Antoni Partum z portalu sport.pl. Jak pisze samo sobie na swoim Twitterze, wielbiciel włoskiego futbolu, lubię też obejrzeć dobrą walkę. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy serdecznie w Radiu Wnet. W zeszłym tygodniu po wypowiedziach ministra sportu we Włoszech Vincenzo Spadafory można było wątpić w restart rozgrywek Ligi Włoskiej, jednak ostatnie doniesienia z Półwyspu Apenińskiego mogą wskazywać, że jest duża chęć, by ten sezon zakończyć. Jak uważasz?
To prawda, co kilka dni kompletnie zmienia się perspektywa. Kilka dni temu włoski minister stwierdził, że większość prezesów klubów Serie A najprawdopodobniej poprosi o zakończenie sezonu na obecnym etapie ze względu na właśnie pandemię, ale okazało się, że minister się pomylił i to znacznie, bo wszystkie 20 klubów Ligi Włoskiej zagłosowało za dokończeniem obecnego sezonu. Także teraz piłka już po stronie włoskiego rządu i rząd zamierza pozwolić piłkarzom na treningi już od dzisiaj, od 4 maja, natomiast takie treningi grupowe miałyby się rozpocząć 18 maja. Sama liga miałaby zostać wznowiona prawdopodobnie na początku czerwca i uważam, że to jest dobre, bo pomijając oczywisty aspekt finansowy, to futbol i rozrywka jest potrzebna kibicom. To będzie taki powiew normalności, powiew nadziei na lepsze jutro, co w dobie zarazy jest naprawdę bardzo potrzebne, żeby ludzie już nie zwariowali w tych domach. Oczywiście, że piłka nożna i futbol to nie są najważniejsze rzeczy na świecie, ale też nie można zapominać o sile futbolu, bo okej, Ronaldo, Messi czy Robert Lewandowski nas nie wyleczą w szpitalu, ale emocji, których dostarczają milionów kibiców, nie sposób ignorować i lekceważyć. To takich najprawdziwszych emocji właśnie, chwile zachwytu, uniesienia, wzruszenia, szczęścia, no, takie rzeczy jak przynależność do wspólnoty, to fantastyczny tekst o tym napisał Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego i o tej właśnie roli futbolu i mam nadzieję, że na początku czerwca wznowi się Liga Włoska.
Wszyscy mamy taką nadzieję, ponieważ to jest niezwykle doskwierające, już bardzo byśmy chcieli obejrzeć dobry mecz. Wróćmy też do tego spotkania, które miało miejsce w piątek. Wcześniej, jak wspomnieliśmy, włoski minister sportu Vincenzo Spadafora pomylił się w swoich szacunkach, ale też można było usłyszeć wypowiedzi różnych właścicieli, na przykład właściciela Bresci, który niezbyt pochlebnie wypowiadał się o wznowieniu rozgrywek.
No tak, on w szczególności zaatakował prezesa Lazio, bo przypomnijmy, że który bardzo był za tym, aby ten sezon został wznowiony, no bo przypomnijmy, że Lazio depcze po piętach Juventusowi, bo do tej pory trochę z Ligą Włoską było tak, jak kiedyś rozmawiałem z Mateuszem Święcickim z Eleven Sports, który powiedział, że Liga Włoska jest jak serial Narcos. Czyli mimo, że już wiesz, że w końcu zabiją Pablo Escobara, a i tak cię fascynuje oglądanie, że podobnie z Ligą Włoską, że wiesz, że ten Juventus zostanie mistrzem, ale cię fascynuje oglądanie. A tym razem, w tym sezonie Juventus nie miał aż takiej przewagi, bo ekipa Simone Inzaghiego naprawdę walczyła niemal jak równy z Juventusem, więc wszystkim zależy, aby ten sezon dokończyć. Tym bardziej spójrzmy na pozostałe kraje. Holandia i Francja już przestały grać, tam rozgrywki zostały zakończone. I tak naprawdę same problemy powstały, no bo mistrzem zostanie PSG, natomiast wielkim przegranym takiego zakończenia przedwczesnego sezonu jest Olympique Lyon, który zajmuje 7 miejsce i pierwszy raz od 96 roku nie zagra w europejskich pucharach, na co prezes Lyonu mówi, że to niesprawiedliwe i nielogiczne, bo na przykład piąta w tabeli Nicea rozegrała więcej meczów domowych niż Lyon i przy okazji grało z PSG raz, natomiast Lyon mierzył się z mistrzami Francji dwukrotnie, czyli te najważniejsze mecze już ma za sobą, także no to jest trochę tak, jakby mecz się zakończył w 70 minucie i wynik został uznany za ważnym, a ja uważam, że jednak trzeba dograć 20 minut, nie można uznać wyniku po 70 minutach i też mi się wydaje, że trudno kogoś nazwać pełnoprawnym mistrzem, gdy do zakończenia sezonu jest ponad 10 meczów.
Właśnie wspomniałeś o innych ligach. W Holandii i Francji zakończono już sezon. Wielu obserwatorów wskazywało, że we Włoszech może powtórzyć się scenariusz francuski. Ale czy przy planowanym zakończeniu sezonu, czy sezon zostanie dokończony normalnie, czy w jakiejś innej, zmienionej formie?
No to tak naprawdę cały czas są różne pomysły. Pamiętajmy o tym, że koronawirus głównie dotknął północną część kraju, a też Liga Włoska, aż 15 zespołów, jeśli dobrze pamiętam, z Ligi Włoskiej jest położonych na północ od Rzymu. Także też były jakieś pomysły, czy by na południu Włoch nie grać na jakichś neutralnych obiektach, no ale wydaje mi się, że po prostu przy zamkniętych trybunach będą organizowane mecze, choć to też nie jest wcale takie łatwe, no bo pamiętajmy, że taki organizacja meczu to nie jest tylko 22 piłkarzy rezerwowi i 3 sędziów, ale to także są stewardzi, to także są dziennikarze, realizatorzy przekazu telewizyjnego i tak dalej, więc no to będzie trudno, aby sprostać tym wszystkim przepisom BHP i sanepidu, ale wierzę, że jakoś to się uda. No i też jeszcze ważny jest aspekt, no bo Liga Francuska zakończyła sezon, a tymczasem Olympique Lyon i Paris Saint-Germain wciąż grają w Lidze Mistrzów. No to wyobraźmy sobie, gdyby ta Liga Mistrzów miała wrócić w sierpniu, to taki Juventus może być teoretycznie już po dograniu końcówki Ligi Włoskiej, zaś Lyon by się mierzył ze starą damą, jako to byłby ich pierwszy oficjalny mecz od niemal pół roku. No to nie trudno wskazać faworyta.
A przypomnijmy, że Lyon w pierwszym meczu niespodziewanie pokonał starą damę. I na pewno na to starcie wszyscy czekają z niecierpliwością. Przenieśmy się może na południe Włoch teraz, gdzie w Napoli występuje dwóch Polaków. A propos jednego, pojawia się ostatnio w prasie wiele plotek, jakoby interesował się nim Juventus Turyn.
To prawda, nie ma dnia, aby włoskie media nie pisały o tym transferze potencjalnym Arkadiusza Milika do Juventusu. No i trzeba sobie powiedzieć kilka kwestii, bo to jest dość skomplikowana sprawa. Z jednej strony Arkadiusz Milik w Juventusie to jest całkiem mądry pomysł, no bo tak, Arkadiusz Milik jest dość tani, bo kończy mu się kontrakt z Umo z Napoli w przyszłym roku, dlatego tego lata może kosztować teoretycznie około, nie wiem, 30-35 milionów euro, co jak na piłkarza o takiej klasie jest naprawdę ceną wręcz promocyjną. Milik także jest bardzo uniwersalnym piłkarzem, mogącym grać w kilku systemach. Jest dobry technicznie, zna przede wszystkim prywatnie Mauricio Sarriego, trenera Juventusu, z którym pracował w Milanie. Mówi się, że mógłby idealnie pasować stylem gry, żeby tworzyć duet czy z Cristiano Ronaldo, czy tercet jeszcze z Paulo Dybalą, no bo też wiemy, że Milik nie jest takim egoistą typowym, jest chyba większym altruistą niż niektóre takie typowe dziewiątki. No i też nie zapominajmy, że fajnie grać w Napoli, piękny futbol, fajny klub, świetni kibice, no ale gablota z trofeami jest pusta. Natomiast w Juventusie mógłby coś wygrać, poza tym ma 26 lat, czyli jeszcze może skoczyć na ten wyższy level. No i tylko też, żeby była jasność, ja osobiście uważam, że Juventus raczej powinien sięgnąć po taką topową dziewiątkę, już jak chociażby na przykład Mauro Icardi, czyli kogoś, kto gwarantuje ponad 20 goli w sezonie. I już jak kończę ten wątek Milika w Juventusie, no to też nie wiem, czy to jest do końca realne, o tyle, że to są dosyć napięte stosunki między dwoma klubami. Tak naprawdę ostatnim transferem z Napoli do Juventusu był transfer Gonzalo Higuaina, ale wówczas stara dama po prostu wpłaciła klauzulę wykupu 94 milionów euro, także wtedy już ten właściciel Napoli nie miał nic do powiedzenia, ale ogólnie no wiemy, no Juventus to jest symbol północnych Włoch, z kolei Napoli taki reprezentant południa i zawsze to południe gdzieś we Włoszech było traktowane po macoszemu i no to jakby pracodawcami zazwyczaj byli ludzie z północy, a pracownikami ludzie z południa, więc to jest bardzo napięta relacja między Napoli a Juventusem.
Przypomnijmy, że wtedy Arkadiusz Milik zamieniłby jednego polskiego kolegę, czyli Wojtka Zielińskiego, na Wojciecha Szczęsnego, więc towarzystwo dalej by miał. Mówi się też o przejściu Michała Karbownika z Legii do Napoli.
To prawda, nawet rozmawiałem z moim kolegą z redakcji, Bartłomiejem Kubiakiem, który specjalizuje się w Legii i w polskiej piłce, no to mówi, że faktycznie są te oferty za Karbownika, ale aczkolwiek jeszcze konkretów nie ma. To też jest tak, że gdy jakiegoś piłkarza młodego łączy się, podobno było oficjalne zapytanie nawet z Barcelony, więc to też jest tak, jak już łączy się jakiegoś piłkarza takim klubem jak Barcelona, no to też nie trudno połączyć go z innymi czołowymi klubami, tym bardziej, no, że Włosi pokochali Polaków. Jesteśmy jedną z największych nacji futbolowych jeśli chodzi na Półwyspie Apenińskim. Oczywiście jest najwięcej Włochów czy Argentyńczyków, ale z tego co pamiętam, to Polska jest już chyba trzecią nacją w Serie A pod względem liczby reprezentantów, więc nie jest to nierealne, aczkolwiek nie wiem, czy Napoli faktycznie skusi karbownika.
Wiemy też, że w Napoli przed samym kryzysem koronawirusa, przed zawieszeniem ligi, były duże turbulencje. Został zmieniony trener Carlo Ancelotti, został zwolniony jeszcze w grudniu, zatrudniono Gennaro Gattuso. Jak teraz wygląda pozycja Gennaro Gattuso? Czy będzie miał środki na transfery? Czy będzie mógł próbować odbudować tą trochę utraconą ostatnio wielkość Napoli?
No to wszystko zależy od tego, po pierwsze, czy sezon zostanie dograny, a jeśli tak, to czy Napoli da radę wskoczyć do tej pierwszej czwórki, no bo ta pierwsza czwórka gwarantuje grę w Lidze Mistrzów, a co za tym idzie ogromne pieniądze. Wiem, że jak włoskie kluby trafiają do Ligi Europy, to raczej lekceważą te rozgrywki, dlatego myślę, że misja Gattuso jest zależna od tego, czy Napoli wskoczy do top four, ale to wcale nie będzie łatwe, no bo o ile Juventus, który ma 63 punkty i Lazio 62 punkty są poza zasięgiem Napoli, który ma 39 punktów, no to nawet trzeci Inter ma 54 punkty, mecz mniej rozegrany, czyli jakby ta pierwsza trójka Juventus, Lazio, Inter jest już zarezerwowana. Napoli może powalczyć z Atalantą o czwarte miejsce, tyle że ta Atalanta, to tak brzmi z nazwy może jak Kopciuszek, ale każdy kibic, który oglądał chociażby Ligę Mistrzów, to był pod wrażeniem gry, bo to taki zespół, który chyba bez wątpienia może być, że gra najpiękniejszy futbol na Półwyspie Apenińskim. Też jest taka książka Soccernomics o ekonomii w futbolu i tam jest przedstawiona teoria, że twojego miejsca w tabeli nie determinuje to, ile wydajesz pieniędzy na transfery, a ile wydajesz na pensje zawodników. No i Atalanta tak naprawdę, aż 13 zespołów Ligi Włoskiej wydaje więcej na pensje zawodników niż Atalanta, a to Atalanta jest czwarta w lidze. Jest to naprawdę kapitalnie prowadzony klub, no i będzie ciężko moim zdaniem Napoli awansować do tej Ligi Mistrzów, więc to się siłą rzeczy przełoży na finanse, bo ten kryzys moim zdaniem, trochę tak jak większość kryzysów, sprawi, że ci bogaci staną, może nie to, że staną się bogaci, ale nie stracą za bardzo, no bo trudno przypuszczać, żeby Manchester City, PSG i takie kluby dostały po kieszeni, aczkolwiek ta klasa średnia, można powiedzieć w cudzysłowie, i te biedne kluby, no to dostaną po kieszeni, więc raczej bym nie wróżył, żeby Napoli miało latem jakieś wielkie pieniądze na transfery, no chyba że się pozbędzie kilku zawodników, chociażby tego Milika, aczkolwiek jeśli chodzi o na przykład Piotra Zielińskiego, to podobno Gennaro Gattuso powiedział, że jest tylko dwóch zawodników Napoli, którzy są nie na sprzedaż. Jest to Fabian Ruiz i właśnie Piotr Zieliński, który naprawdę w ostatnich tygodniach przed zakończeniem rozgrywek był takim cichym liderem Napoli. I mam nadzieję, że to wreszcie jest ten czas, w którym Zieliński stanie się takim liderem pełną gębą, a nie tylko takim, że zagra trzy dobre mecze, później dwa razy będzie trochę mniej widoczny i tak w kółko.
Mamy nadzieję, że Piotrek Zieliński stanie się liderem oprócz Napoli również i reprezentacji Polski, a oprócz włoskiej piłki, o której porozmawialiśmy już prawie dobre kilkanaście minut, interesujesz się też walkami, jak piszesz na swoim Twitterze, lubię obejrzeć dobrą walkę, a w następny weekend wraca UFC. Będziesz oglądać?
Tak, oczywiście. No myślę, że wszyscy kibice są już bardzo tęsknieni za sportami walki. Do tej pory tak naprawdę właściwie tylko jedna odbyła się taka impreza w czasie pandemii. To była gala Fame MMA, tyle że no wiem, że to raczej są walki na zasadach MMA, no bo tam to się biją raczej celebryci. Z kolei UFC, no to jest, wiemy, to jest potężna marka, dlatego musieli tak to wykombinować, żeby zorganizować galę, bo po prostu też zapotrzebowanie jest ogromne, więc myślę, że to też jest taki właśnie dobry znak, takie światełko w tunelu, że powolutku to wszystko zacznie ruszać. Pewnie zmienią się te gale, bo na przykład rozmawiałem niedawno z właścicielem KSW, Maciejem Kawulskim, no to on stwierdził, że teraz raczej w najbliższym roku nawet kalendarzowym może być tak, że kibice nie będą mogli chodzić na takie imprezy masowe, więc właśnie czy UFC, czy KSW będą próbowały robić taki format telewizyjny, czyli że tak naprawdę na samej hali to będą sami zawodnicy, sędziowie, a kibice będą mogli po prostu kupić w systemie pay-per-view sobie dostęp do takiej gali.
Jednak cieszymy się, że sport wraca, że jak powiedziałeś, jest to światełko w tunelu, więc bardzo ci dziękuję za rozmowę, ale wybrałeś dla nas jeszcze piosenkę na zakończenie.
Tak, to ja również dziękuję. No wybrałem piosenkę Hymn Juventusu, La Storia di un Grande Amore, bo może na pierwszy rzut oka jest to trochę taki kiczowaty numer, ale tak naprawdę myślę, że dobrze oddaje takiego ducha włoskiego państwa, Włochów. No jest taka melodyjna piosenka, mam nadzieję, że państwu się spodoba.
Moim i państwa gościem był Antoni Partum z portalu sport.pl, wielbiciel włoskiego futbolu. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
To ja dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.
A teraz Zebra z utworem Juve, Storia di un Grande Amore.